Witold Palak jest gościem Radia Lublin. Witku, powróćmy jeszcze do samej Sumatry, o której tak atrakcyjnie opowiadałeś, a o której, jak wiemy, my wiemy niewiele. Ja wiem niewiele. Turyści na Sumatrę chyba rzadko docierają. To jedna z tych największych wysp świata. Rzeczywiście chyba jest rajem dla tych, którzy cenią sobie kontakt z przyrodą, prawda?
Tak, do Sumatry można dotrzeć się, są dwa takie główne, chyba ja nie wiem, czy jeszcze coś tam jest z międzynarodowych portów lotniczych, ale są dwa główne. Jest Medan, tam gdzie ja doleciałem i tam się można dostać nawet chyba łodzią czy promem z Malaki w Malezji. Z Singapuru nie wiem, czy coś dociera, ale loty, jest mnóstwo lotów, lotnisko międzynarodowe. I drugie lotnisko jest Banda Aceh na samej północy. Teraz powiem kilka słów właśnie o północy. Można dotrzeć do Banda Aceh. Ja do Banda Aceh dojechałem na kołach środkiem Sumatry przez drogę, która nie istniała nawet na Maps.me, bo jakaś ścieżka. Była droga fajna, bo są dwie drogi po jednej stronie i po drugiej stronie wyspy, które są bardziej zatłoczone. Tam nie ma tłoku wielkiego, ale już jeżdżą ciężarówki, autobusy, jeździ dużo samochodów. Ja przejechałem przez środek Sumatry wzdłuż pasma tych gór wulkanicznych Barisan do Banda Aceh. Banda Aceh jest miastem, które najbardziej ucierpiało w czasie tsunami, słynnego tsunami w 2004 roku. Banda Aceh jest muzeum tsunami. I z Banda Aceh codziennie jest kilka promów, chyba 3-4 promy na Pulaweh. To jest wyspa, tam lokalna nazwa Sabang, najbardziej na północ położona wyspa Indonezji. Niewielka wyspa, ja ją objechałem właściwie w jeden dzień dookoła. Siedziałem tam chyba 3-4 dni. Fantastyczna enklawa, świetne rafy koralowe. Tam właśnie też docierają ludzie, którzy chcą ponurkować na przykład na rafie. A jednocześnie, co jest ciekawe, droga, która prowadzi dookoła wyspy, przecina też kilka dróg w poprzek ją. Pośrodku wyspy, jak na każdej, są jakieś wzgórza. I w tej chwili pobudowane są drogi ewakuacyjne. Po tym właśnie tsunami, tak żeby, jeżeli będzie jakaś... Tam wtedy najwięcej osób zginęło właśnie w okolicach Banda Aceh. Zarówno wyspa Sabang, czyli Pulaweh, jak i całą Banda Aceh zostało totalnie zniszczone. Także oni są bardzo w tej chwili tak wyczuleni na temat tsunami. Temat tsunami nie dotyczy z kolei tej wyspy Samosir, leżącej na jeziorze Toba. Największe jezioro wulkaniczne, one powstało w kalderze wulkanu. Ten wulkan wybuchł 75 tysięcy lat temu. To był największy w tamtych okolicach wybuch. Pyły wulkaniczne i zmiana klimatu ciągnęła się przez 1800 lat. Tak naukowcy wykryli, że wybuch wulkanu na jeziorze Toba praktycznie mógł zmienić historię świata. Tak jak kiedyś dinozaury wyginęły, tak samo tutaj ten wybuch miał wielki wpływ na lokalną zmianę klimatu, roślinności, zwierzyn i tak dalej. Także to, co jest fajne, wyspa na jeziorze, które leży na wyspie, która leży na morzu, prawda?
Niesamowite.
Łatwo się na wyspę dostać. Jest to wyspa, ona nie jest komercjalizowana, ale istotnie jest najbliżej Medan, bo to jest 140 km od Medan. Po drodze jeszcze jest piękna miejscowość górska Berastagi z dwoma wulkanami aktywnymi, dymiącymi cały czas. Miejsce, gdzie ludzie z wybrzeża, gdzie jest gorąco, gdzie jest wilgotno, uciekają do Berastagi po już fajniejszy klimat. Gleba wulkaniczna, wszystko jest żyzne, także zagłębie warzyw. Od kilku lat, może kilkunastu, ja nie sprawdziłem to dokładnie, ale wykorzystywana jest energia geotermalna. Także to, co wulkan produkuje. Mnóstwo jest takich basenów, baseników, gdzie za dosłownie tam, nie wiem, 2 złote można wejść sobie na cały dzień na gorące źródła siarkowe. Także jest to też poezja finansowa, żeby się wymoczyć w takich źródłach. I następny etap właśnie wyspa Samosir na jeziorze Toba, gdzie najczęściej się można dostać promem, czyli taką dużą łodzią. Ja tam ostatnią łodzią się dostałem łącznie z moim motocyklem z miejscowości Parapat bodajże na wyspę, a w tej chwili od strony północnej jest zbudowany most, który można wjechać na kołach, jeżeli ktoś nie chce łodzią lub też jedzie właśnie od strony północnej na wyspę. Kultura Bataków, dawnych mieszkańców, pierwotnych mieszkańców wyspy Samosir była kompletnie inna. To byli jeszcze do niedawna, jeszcze 100 lat temu, to byli ludożercy. ludożercy, kanibale. Nie wynikało to z braku diety białkowej, powiedzmy, ale z warunków religijnych. Były najczęściej przez wodza, czy przez czarowników, przez
duchownych.
Przez duchownych tamtejszych, były pożerane organy na zasadzie czy posiadania siły, czy zniszczenia pewnej energii, ale tam był kanibalizm rytualny dopuszczalny. Dopiero Holendrzy czy Anglicy dopiero zlikwidowali to. I fajna rzecz jest, bo kultura Bataków kompletnie inna. Oni mieli w ogóle zupełnie inne też prawo sądowe, bardzo brutalne czasami. Własną kulturę językową, kulturę taneczną. Ona jest dalej jest kultywowana, a dla nas z zewnątrz, jeżeli nie wchodzimy w te szczegóły, rzeczą charakterystyczną są ich domy. Domy, których dachy są w kształcie bawolich rogów, czyli po obu stronach szpiczaste szczyty, a często te domy są budowane i dojście jest po schodach. Często są podłoga robiona w kształcie łodzi, czyli skrzyżowanie żeglarzy czy rybaków z rogami byka. Dlaczego rogi byka są tak mocno kultywowane? Bo kiedyś jest legenda, że dwóch władców walczyło o tereny pewne i na Sumatrze, i aby nie zabijać swoich ludzi, postanowili wysłać byki. I który byk zwycięży, to wojna jest wygrana. I jeden z władców, który był o wiele silniejszy, o wiele więcej wojska, coś w rodzaju Goliata i Dawida, prawda? Wysłał potężnego byka, największego, a to biedniejsze plemię wysłało takiego małego źrebaczka, jakiegoś cielaczka, ale do rogów miał dołożone bardzo ostre, metalowe takie końcówki śpiczaste. No i jak zobaczył byka, myśląc, że to może jest matka z mlekiem, podleciał właśnie ten mały byczek pod potężnego, chciał się dostać do mleka i tymi ostrzami na rogach rozorał byk zdech i w tym momencie ludzie zostali zostawieni, powiedzmy, przez tego najeźdźcę. I teraz ta symbolika rogów jest wszędzie. Zarówno u Bataków w tych domach, ale jeszcze bardziej ona poszła dalej. Kultura architektoniczna, ja mówię o architektonicznej, poszła w Sumatrze Zachodniej. Tam jest lud Mindankabau. To jest lud wyznający islam, ale jest duża różnica w tym islamie. Między innymi jest to ruch też matriarchalny. Czyli to przechodzi wszystko z matki. Tam kobiety rządzą. A ta legenda o byku i architektura doprowadziła do tego, że lud Mindankabau buduje domy w kształcie wielu rogów. Są to długie domy. Ja tam dojechałem do domu najdłuższego na świecie, który po jednej i po drugiej stronie tam było po kilkanaście takich rogów. To fantastycznie wygląda. Jest tak widowiskowe. Ja marzyłem, żeby się w takim domu przespać. Raz przejeżdżałem wieczorem przez taką miejscowość, gdzie jest dzielnica tysiąca tych domów. No, było późno i wśród tych domów spałem w normalnym geśkausie, patrząc na te piękne dachy. Tak mnie droga pokierowała z powrotem, że musiałem przez to miasto znowu jechać. Już wiedziałem, gdzie dojechać i spędziłem noc w domu, który ponad stuletni, który budował pradziad chyba właścicielki. Oprowadziła mnie po tym żywym muzeum. Oprowadziła mnie po tych strojach. To było mnóstwo bibelotów, cała historia. Spałem w pokoju, który miał ponad 100 lat, już przerobiony na pokój gościnny. To był homestay z jakimś tam numerem. Ale ja byłem w tym tradycyjnym domu ludu Mindankabau. To było dla mnie przeżycie kompletnie inne. Ja bym taką noc w miarę prymitywną, tam po czyściutko, fajnie, z łazieneczką, ale ja bym to oddał taką noc za nocleg w siedmiogwiazdkowym hotelu w Dubaju, bo tam czułem tę atmosferę, czułem tych ludzi.
Witold Palak jest dziś gościem Radia Lublin. Niebawem wrócimy do rozmowy.